Więc tak. Tydzień temu było o kapłaństwie. I teraz co o tym kapłaństwie pamiętacie? Dlaczego kapłaństwo Jezusa Chrystusa jest lepsze, większe od kapłaństwa Arona?
Bo prowadzi do doskonałości tych, którzy przychodzą do Boga. Jest nieprzechodnie, bo tak. Kapłan najwyższy Jezus Chrystus żyje.
Tak. I jest doskonały.
A w kapłaństwie Aronowym trzeba było stale składać ofiary? Tak? Ich krew nie gładziła grzechu? Z kolei Chrystus na raz jedną ofiarą kładzie grzech.
Czy tamte kapłaństwo było zgodne z prawem?
Jak najbardziej.
Tak? Jakim?
Mojżeszowym. Synaju. Tak, dokładnie.
Czy te kapłaństwo jest zgodne z prawem?
Oczywiście.
Tak. Na podstawie przysięgi.
Na podstawie przysięgi. I niezniszczalnego życia.
Dokładnie.
Czyli te kapłaństwo też jest zgodne z prawem.
Mhm. Nie wchodzą w drogę sobie.
Ponieważ gdy zmienia się kapłaństwo, zmienia się prawo.
Właśnie. I dzisiaj sobie o tym powiemy. Dzisiaj sobie o tym powiemy, dlatego że zauważcie, że w tamte kapłaństwo było postanowione na samym początku. Kiedy Bóg dawał prawo, a jeszcze zanim da prawo całe, tak, to ustanowił kapłanami ród Lewiego, z rodu Lewiego. Lewitów w ogóle oddzielił do służby w świątyni. I będziemy sobie o tym niedługo rozważać. Lewitów oddzielił w ogóle do służby w świątyni, a z rodu Lewiego jeden ród, ród Arona, był rodem, który został przeznaczony, wyznaczony do posługi kapłańskiej. I tylko z rodu Arona potomkowie, czyli Aron, jego synowie i potem ich potomkowie mogli służyć w przybytku. Tutaj mamy kapłana z rodu jakiego?
Judy.
Judy. O którym nic nie jest powiedziane, że on może służyć w świątyni. Co jest powiedziane o pokoleniu Judy? Kto pochodził z pokolenia Judy? Kto miał pochodzić? Król przyszły miał pochodzić z pokolenia Judy. Ale nie kapłan. W żadnym wypadku. Król i owszem. Dlatego, że jest potomkiem Dawida, Jezus, tak? Więc król i owszem. Natomiast nie kapłan. Więc skoro ten kapłan jest, tak? Skoro jest ten kapłan i nie można go zastąpić żadnym innym, to pod tego kapłana musi być prawo. Ten kapłan zostaje kapłanem na mocy niezniszczalnego życia. Na mocy Bożej przysięgi, tak? Jest sprawcą zbawienia wiecznego. Więc on musi swoją służbę odbywać zgodnie z prawem. Więc co zrobić? Co zrobić w tej sytuacji? Skoro tamte prawo zostało oparte o kapłaństwo aronowe, a tu mamy kapłana z rodu Judy. I to takiego, który może zapewnić życie wieczne, który może doprowadzić do doskonałości, który sam jest bezgrzeszny, który zmartwychwstał. Kapłan doskonały. Ale niestety on nie może w ramach tamtego prawa pełnić posługi kapłańskiej, bo tam są już kapłani, tam są kapłani. Więc on nie może im wchodzić w drogę. To nie jest powiedziane, że oni niepotrzebni są, tylko że oni są. Ale widać, że następuje zmiana kapłaństwa, bo w miejsce kapłaństwa aronowego wchodzi kapłaństwo Melchizedekowe, według porządku Melchizedeka. I to też wiemy już, co to znaczy porządek Melchizedeka. Wszystko się opiera na niezniszczalnym życiu, na doskonałości i na możliwości doprowadzenia do doskonałości, do zbawienia. Ok. Mam nadzieję, że to jest jasne. I dzisiaj sobie omówimy właśnie na podstawie rozdziału 7 to będzie takie wprowadzenie, wprowadzenie, bo temat lekcji będzie taki. Zmiana kapłaństwa, a zmiana prawa, czyli wyjaśnienie zależności i powodów. Czyli musimy zobaczyć, bo czytamy, że musi nastąpić zmiana prawa, tak? Ale na jakiej podstawie? Jak? Dlaczego?
Więc a mówi... zmiana prawa?
Tak, zmiana kapłaństwa, a zmiana prawa. Czyli wyjaśnienie zależności tych dwóch kwestii i powodów. I powodów, nie tylko zależności, ale również powodów. I będziemy mieli pod rozwagą 7 rozdział listu do Hebrajczyków, w szczególności wersety od 11 do 19 i werset 28. Bo jak zauważyliście, tydzień temu w tym rozdziale omawialiśmy kwestię kapłaństwa, tak? A teraz będziemy omawiali kwestię prawa i kapłaństwa, ale właśnie tego kapłaństwa z perspektywy prawa. Z drugiej strony, jak gdyby to mówimy sobie. Więc tak, dwie rubryczki będą, jak ktoś notuje na karteczce. Pierwsza rubryczka na 1/3 kartki, a druga na 2/3 kartki. I tak, pierwsza rubryczka to są powody zmiany kapłaństwa. Dlaczego to kapłaństwo w ogóle musiało być zmienione? Jeszcze raz sobie to powtórzymy. I druga to są powody zmiany prawa. Bo dowiadujemy się, że prawo zostało, ma być zmienione. Skoro następuje zmiana kapłaństwa, musi nastąpić zmiana prawa. I będziemy to sobie omawiać. Tak. Dobrze, posłuchajcie. Teraz w takim razie przeczytajmy sobie jeszcze raz ten cały rozdział 7 i będziemy go omawiać pod tym kątem. Cały rozdział, żeby przeczytać.
Ten bowiem Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama wracającego po rozgromieniu królów i pobłogosławił go. Jemu też Abraham wydzielił dziesięcinę ze wszystkiego. Jest on najpierw, według tłumaczenia, królem sprawiedliwości. Potem też królem Salemu, co znaczy król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Rozważcie więc, jak wielki był ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z łup. Wprawdzie ci z synów Lewiego, którzy otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z prawem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od swoich braci, chociaż wywodzą się z lędźwi Abrahama. Lecz ten, który nie wywodził się z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A jest to rzecz bezsporna, że mniejszy otrzymuje błogosławieństwo od większego. Ponadto tu biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają. Tam zaś ten, o którym zaświadczono, że żyje. I jeśli tak można powiedzieć, także Lewi, który otrzymuje dziesięciny, dał dziesięcinę w Abrahamie. Był bowiem jeszcze w lędźwiach swego ojca, gdy Melchizedek wyszedł mu na spotkanie. Gdyby więc doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, gdyż lud otrzymał prawo oparte na nim, to jaka byłaby jeszcze potrzeba, aby pojawił się inny kapłan według porządku Melchizedeka, a nie był mianowany według porządku Arona? A skoro zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa. Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył przy ołtarzu. Wiadomo bowiem, że nasz Pan pochodził z pokolenia Judy, o którym to pokoleniu odnośnie kapłaństwa Mojżesz nic nie mówi. Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchizedeka pojawia się inny kapłan, który stał się nim nie według cielesnego przekazania prawa, ale według mocy niezniszczalnego życia. Tak bowiem świadczy. Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Zostało więc zniesione poprzednie przykazanie z powodu jego słabości i nieużyteczności. Prawo bowiem nie uczyniło niczego doskonałym, ale na jego miejsce została wprowadzona lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. A stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi, ten zaś na podstawie przysięgi tego, który powiedział do niego: przysiąg Pan i nie będzie żałował. Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. A wprawdzie tamtych kapłanów było wielu, gdyż śmierć nie pozwoliła im trwać na zawsze. Ten zaś, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa, który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało najwyższymi kapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom. Słowo zaś przysięgi, która nastąpiła po prawie, ustanowiło Syna doskonałego na wieki.
Mhm, dziękuję. Dobrze, i słuchajcie, zaczynamy od fragmentu, od wersetu 11. I teraz omawiamy sobie, zobaczcie, powody zmiany kapłaństwa. Co mówi werset 11? Zobaczcie.
Przez kapłaństwo lewickie nie było osiągalne doskonałość.
Czyli kapłaństwo lewickie nie może czego zapewnić? Doskonałości. I to jest jego słabość. Ono nie jest w stanie zapewnić doskonałości. Więc musi nastąpić zmiana kapłaństwa, tak? Dlaczego?
Ponieważ prawo lewickie oparte jest na kapłanach wziętych z ludzi.
Tak, czyli poczekaj, ja zadałem pytanie. Jest kapłaństwo lewickie w ramach prawa Mojżesza.
Tak.
Ono funkcjonuje zgodnie z prawem, ale nie może zrobić jednej rzeczy: doprowadzić nikogo do doskonałości.
Powód zmiany jest taki,
te kapłaństwo.
Żeby ta doskonałość była osiągalna.
Tak, żeby ta doskonałość była osiągalna. Więc pojawia się, jak czytamy tutaj, pojawia się kapłan według porządku Melchizedeka. On to może zrobić. Okazuje się, ale on nie jest z rodu Lewiego. Więc co trzeba zrobić? Zmienić, skoro kapłaństwo musi się zmienić. Dlaczego? No bo musi być osiągnięty cel doskonałości. Kapłan jest. Więc co trzeba zrobić? Trzeba pod tego kapłana ustanowić prawo, żeby ten kapłan według tego prawa mógł być kapłanem.
Tak, zgadza się.
Bo pierwszeństwo ma kapłan. To pod niego jest prawo ustalane, a nie odwrotnie.
Odwrotnie, a tam był odwrotnie.
Tu jest kapłan, on już jest. Każdy może do niego przyjść, ale trzeba ustanowić prawo, na mocy którego on będzie mógł służyć. Służyć w świątyni ziemskiej nie może. Służyć w ramach prawa mojżeszowego nie może. Bo prawo mojżeszowe jest i kapłani są. Nikt tego nie zmieniał. Bóg tego nie odwoływał. A tu jest kapłan, który może zapewnić doskonałość. Więc trzeba coś z tym zrobić. Więc tak, powody zmiany kapłaństwa są jakie? Ano takie, że kapłaństwo lewickie
nie może doprowadzić
do doskonałości. Dlatego jest potrzeba zmiany kapłaństwa na takie, które tą doskonałość jest w stanie zapewnić. Tak? I zobaczcie jeszcze werset 28. Kapłaństwo aronowe, te lewickie, czym się charakteryzuje? Na czym jest oparte? Na ludzi, na ludziach grzesznych. On jest oparte na posłudze grzesznych ludzi.
Tak.
A potrzebny jest jaki kapłan? Doskonały. Bo doprowadzenie do doskonałości może tylko zrobić jaki kapłan?
Doskonały.
Nie może grzeszny kapłan doprowadzić do doskonałości. Musi to być kapłan doskonały. Dlatego kapłaństwo aronowe było oparte na posłudze grzesznych ludzi. I dlatego trzeba było zmienić to kapłaństwo. I tu jest użyte słowo metatitcheni. czyli przeniesienie albo zamiana, czyli przeniesienie z miejsca na miejsce albo zmiana. W tym wypadku nie możemy mówić o przeniesieniu z miejsca na miejsce, bo tu nic swojego miejsca nie zmienia. Kapłaństwo aronowe zostaje w tym miejscu, w którym jest, a ten kapłan jest w swoim miejscu. On nie zastępuje tamtych kapłanów, bo ci musieliby być przeniesieni w inne miejsce. Skoro jeden jest przeniesiony, to i drugi nie ma możliwości, bo dla nich by nie było pracy, byście to powiedzieli. Czy to jest jasne?
Tak.
Bo to słowo określa różne rzeczy i niektórzy interpretatorzy używają słowa przeniesienie, że kapłaństwo musi być przeniesione, tak? Że gdyby Jezus tutaj może tutaj w tym pełnić posługę zamiast kapłanów Arona, czyli gdyby przejmuje służbę w świątyni, tak? Nie, nie ma takiej możliwości.
Nie, bo mamy tam od zmartwychwstania Pana Jezusa, tak? Jakby równolegle zaczyna ten biec.
Tak, ale też próbuję to wam wyjaśnić, że kiedy się spotkacie z różnymi interpretacjami na to, to żebyście też jak gdyby pamiętali o tej
zasadzie. No tak, jest przedstawiany u adwentystów Pan Jezus w świątyni w stroju Arona stoi.
No właśnie.
Jest tak przedstawiony tak. Przecież tych wszystkich.
Więc kapłaństwo aronowe było oparte na posłudze grzesznych ludzi, dlatego trzeba zmienić kapłaństwo na Melchizedekowe, gdzie kapłanem jest kto? Syn Boży doskonały na wieki. Bo on, jako doskonały na wieki, może doprowadzić innych do doskonałości. Bo potem sobie przejdziemy do tego, jak to się odbyło technicznie, no bo to musiało się odbyć zgodnie z Bożym prawem. Czyli ofiara. I przyjdziemy do Jezusa nie jako arcykapłana, najwyższego kapłana, ale zaczniemy omawiać to, co się stało z Synem Bożym jako ofiarą, bo tu są jak gdyby dwie kwestie połączone. Syn Boży jest ofiarą i jednocześnie jest kapłanem, więc my nie omawiamy tego razem, tylko oddzielnie, żeby nie pomieszać. Więc powody zmiany kapłaństwa są jakie? Jedno kapłaństwo nie mogło doprowadzić do doskonałości. To słowo z którego wersetu? Z 28. Z 28. Prawo bowiem ustanawiało najwyższymi kapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom. Słowo zaś przysięgi, która nastąpiła po prawie, stanowiło syna doskonałego na wieki. Znajdę wam dokładnie. Czekajcie, tylko otworzę. Otworzę tylko Biblię Stronga i już zaraz wam powiem dokładnie, bo są dwa miejsca użyte do tego słowa. I jeszcze chwilkę.
Chodzi o słowo w 28, tak?
O tak, słabości. Chodzi o to przeniesienie. Werset. Ojejku. Momencik. Już mi tutaj. Zmiana. 12 to jest pierwszy werset, w którym jest 12 użyte to słowo. Tak. Change, metathesis. I to słowo jest użyte w 12 wersecie. I jeszcze jest użyte. Zaraz będziemy szli, momencik. Osiemnaście. Messis to nie jest to. Dobra, idźmy zaraz, momencik, ja to muszę znaleźć. Wiesz co, Rafał, jakoś tak umknęło mi to, wiesz, nie zanotowałem wersetu. Z 12 wersetu Tak, w 12 wersecie jest słowo użyte troszeczkę inne. Tam jest użyte słowo metatesis. Też to jest od słowa przeniesienie, zamiana. A tam jest czasownik metatemi, 27. Nie 27. Ja zaraz przypomnę sobie, momencik. Moment. No mamy przestój, ale ja niestety...
Takiego słowa w uniwersytecie, tak?
Zmiana prawa?
Nie.
Na którym budują takie rozumienie, że coś mogło zmienić miejsce, tak? Nie zostać.
Dobrze, wiesz, Rafał, za chwilkę. Ja zaraz to znajdę. Ja cię bardzo przepraszam, ale ja w tej chwili zaraz to znajdę. Momencik, bo wczoraj to przygotowałem, ale nie zapisałem dokładnie miejsca. Zapisałem tylko znaczenie słowa, więc nie zapisałem kodu Stronga, więc nie jestem w stanie teraz znaleźć. Ale znajdę to. Chodzi mi o to tylko, żebyśmy się teraz nie zawiesili tutaj, bo nie zdążymy zrobić lekcji. Ja zaraz to znajdę. Dobrze, także bardzo proszę, że zaraz to znajdziemy. Kasia może poszukać, zaraz to znajdziemy. Więc dlatego to kapłaństwo musi zastąpić tamte kapłaństwo, tak? To jest bardzo, bardzo istotne, bo ten mówi właśnie o tym tekst. I teraz powody zmiany kapłaństwa już rozumiemy i znamy, prawda? Daj Kasia mi tego Stronga, ja zaraz szybciutko znajdę. Bo te słowa są obok siebie. To będzie słowo metatemi i metatesis, czyli na M oba. I teraz tak, zobaczmy, to jest słowo podobno, ale te drugie już niekoniecznie, 33-31, a tamte będzie obok.
33-46.
I gdzie ono występuje?
33-31 to w 12, że...
Oba w 12 występuje?
Tak. Zmienia się kapłaństwo, to jest co innego i zmiana prawa.
Tak, ale zobacz, gdzie jeszcze. To słowo musi być jeszcze gdzieś, w tym samym rozdziale, ale musi być jeszcze gdzieś. To teraz przejdźmy do powodów zmiany prawa. Te słowo metatiemi. Te słowo mnie interesuje. Metatiemi. Teraz popatrzmy na powody zmiany prawa. 11 werset mówi, że dlaczego się zmienia prawo.
Zmienia się kapłaństwo.
Właśnie. Ponieważ musi nastąpić zmiana kapłaństwa. Dlaczego? No już wiemy, dlaczego musi nastąpić zmiana kapłaństwa. Dlatego musi zmienić się prawo, które będzie oparte na tym kapłaństwie.
Tak.
Które da prawo temu kapłanowi do posługi. Prawda? Żeby każdy mógł przyjść do doskonałości. Ale musi ta służba musi być oparta na prawie.
Tak.
Na tamtym nie może...
Tamte jest dostosowane
do tamtych kapłanów, więc tu musi nastąpić zmiana prawa, tak? W tym zakresie posługi kapłańskiej. Ale w związku z tym, że całe prawo opiera się na kapłaństwie, to tu też prawo się opiera na kapłaństwie. Nie można wyjąć kapłaństwa i zostawić wszystko inne, bo to się sypie, bo świątynia zostaje i co? Zabierzmy świątynię, zabierzmy kapłaństwo, to całe prawo się sypie mojżeszowe, bo ono jest oparte, tak?
11:5. Bóg przeniósł Henocha.
I więcej nie ma nigdzie?
W Hebrajczyków nie.
W Hebrajczyków tylko... I które, jak to słowo brzmi?
Metathemi.
Metathemi, tak? A metatesis?
W Hebrajczyków w tym samym jest. Miejscu 11:5 i 12:27.
Dobrze, to w takim razie to jest 12 werset. Okej, okay, Rafał, już wiemy, to jest 12 werset. 7, 12. Okej, okay, tam dwa słowa te są użyte i chodzi o werset 12. Dobrze, ja już sobie też zanotowałem, żeby wiedzieć. Okej.
Okay. Tylko to, bo jeszcze ten...
Nie, wszystko dobrze. Już ja pamiętam, już wszystko jest okej. Okay. To jest werset 12. Okay. Werset 12. W tym wersecie są użyte te oba słowa. Dobrze, możemy dalej iść. Więc w związku z tym, że następuje zmiana systemu kapłańskiego, musi nastąpić zmiana prawa. I teraz zobaczcie, jest dalej wyłożone to od wersetu 12 do wersetu 17. Dlaczego? Ponieważ ten, o którym się mówi, kapłan, nie należał do rodu Arona. Tak? Więc prawo oparte na systemie kapłańskim, prawo zawsze jest oparte na systemie kapłańskim i jedno i drugie. Skoro zmienia się system kapłański, to musi się zmienić prawo tak, żeby można było, mógł ten kapłan usługiwać. W ramach prawa z Synaju mógł obowiązywać wyłącznie system kapłański Arona. Nie czytamy, dlatego że tu jest napisane, że nie słysza, nikt nie mówi, żeby ktoś z pokolenia Judy mógł w ogóle służyć przy ołtarzu, tak? Więc tamten system kapłański, tamte prawo nie uwzględniało żadnego innego systemu kapłańskiego i wiemy to również z ksiąg prawa. Dlatego, że jak czytaliśmy, że niektórzy sobie uzurpowali prawo do tego, że chcą być też kapłanami, tak? Jak Bunk Koracha był. Prawda? On sobie uzurpował, mówi, a co, ja jestem gorszy? I oczywiście Bóg pokazał, że niestety, ale tak. Że się wyłamywał z Bożego prawa i poniósł bardzo surowe konsekwencje. Ale też te przykłady pokazują, że nie ma możliwości, żeby ktoś inny wstąpił. Dlaczego? Bo sam Bóg to ustanowił.
Tak.
I skoro Bóg ustanowił, powiedział, że tylko ci, no to tylko ci. A skoro Bóg tak powiedział, to Bóg nie zmieni zdania. Teraz powie, dobra, to wy już nie, tutaj wstawimy w to miejsce kogoś innego. No nie, dlatego Bóg mówi, trzeba prawo zmienić. I niektórzy mówią, no ale tylko w tym zakresie wystarczy. Wystarczy całe prawo zostawić, a wyjąć tylko kapłanów i świątynię. Ale tym samym zmieniamy całe prawo. Dlaczego? Bo wszystkie inne przepisy w tym prawie były oparte o te kapłaństwa, nie o tamte. To trzeba jeszcze zwierzęta wyjąć i stawić inną ofiarę, tak? No i dochodzimy do sytuacji, w której wszystkie pozostałe przepisy, kiedy ktoś opierają się na tamtym prawie. Jeżeli ktoś miał tam zgrzeszyć, to miał przynieść ofiarę ze zwierzęcia, a nie z czegoś innego. Więc my zmieniamy tak naprawdę fundamentalne kwestie w prawie i ono przestaje być tym prawem. To przestaje być prawo mojżeszowe. Jako takie. Dlaczego? No bo wyjmujemy to, na czym ono jest oparte. Prawda? Podstawę wyjmujemy z tego. Więc a Bóg nigdzie nie powiedział, że to kapłaństwo niepotrzebne jest. Ono ma istnieć, jak świat istnieje. Tak? I kiedy patrzymy na księgę Ezechiela, to widzimy, że w przyszłości, czyli Bóg nie zmienił tego prawa. Ono dalej obowiązuje tu na ziemi, bo ci kapłani są tu na ziemi i świątynia jest tu na ziemi. To dzisiaj nie, ale ona była i znowu będzie. Tak? Ale tu na tej ziemi. Natomiast tu mamy kapłana, który nie może być na tej ziemi kapłanem, bo do tej ziemi jest przypisane tylko kapłaństwo Arona. Żadne inne. Więc trzeba zmienić prawo. Nie w jakimś tam zakresie, tylko zmienić całe prawo, ponieważ fundament się zmienia. Rozumiecie to? Czy to jest jasne?
Tak.
Okej.
Okay. No tak jak ty tłumaczysz, to trudno nie zrozumieć, no, bo wykładasz to
tak
po prostu.
Tak, ale też bardzo, dokładnie. Ja to, bo o co chodzi? Bo są różne nauczania na ten temat.
Tak, no tak.
Że prawa nie ma w Nowym Przymierzu, tylko miłość jest. No tak. A inni mówią, że w Nowym Przymierzu obowiązuje prawo mojżeszowe, tylko prawo mojżeszowe zostało zmienione. Kapłaństwo to już nie jest prawo mojżeszowe.
Tak jest.
Przepraszam bardzo, ale jeżeli to zostało zmienione, to nie jest prawo mojżeszowe. To już jest inne prawo, a nie mojżeszowe, bo mojżeszowe było oparte na kapłaństwie Arona, więc to są takie niuanse.
Tak na dobrą sprawę to chyba większość praw ze sobą ma jakieś tam wspólne cechy, nie?
Ale to są inne prawa.
Dokładnie.
No tak, ale jeżeli mamy prawo w Polsce na przykład, no ja teoretyzuję, żebyście nie, zaraz nie myśleli, że ja tu jakieś insynuacje robię do obecnej sytuacji, ale jeżeli mamy prawo oparte o demokrację, tak, tak, demokratyczny kraj, o demokrację, czyli wola większości, dyktatura dokładnie. Większości. I nagle pojawia się król. I teraz co? To zmieniamy, zostawiamy prawo, tylko wyjmujemy demokrację, wstawiamy króla? Nie, to już jest inne prawo. To się nazywa, jak król rządzi, to jest...
Monarchia?
Monarchia. O, monarchię mamy. Czyli mamy inne prawo. Prawo oparte na monarchii. To już nie jest prawo. Wszystko nowe jest. Nawet jak jakieś tam przepisy w tym prawie będą się powtarzały, moralne, czy jakieś inne, czy funkcjonowania, nie wiem, przemysłu, czy czegokolwiek, tak? To już jest to nowe prawo. Tak. To nic, że się te przepisy powtarzają, ale mamy monarchię, a tu mamy demokrację. Więc to nie jest te same prawo, bo się wszystko zmienia. Tak samo tutaj. Jeśli zabierzemy kapłaństwo Arona, to tak naprawdę to przestaje być prawo mojżeszowe. Bo niektórzy mówią, że dalej obowiązuje prawo mojżeszowe z pewnymi poprawkami. Dochodzimy do problemu, dlatego że Bóg musi coś poprawić, co powiedział, że jest dobre. Bóg ustanowił prawo, nie pomylił się w niczym i nagle robi w tym poprawki, czyli poprawia coś, co było niedobre. No nie, wszystko było dobre, więc to jest też bardzo ważne, żebyśmy te rzeczy wzięli pod uwagę. Więc tak, z powodu zmiany kapłaństwa na takie, które jest bez braków, które może doprowadzić do doskonałości. Kapłaństwo, w którym kapłan jest doskonały, tak jak sobie powiedzieliśmy, musi być takie prawo, które mu umożliwi służbę. I dlatego musi, skoro zmienia się kapłaństwo, tak, z Aronowego na Melchizedekowe, to musi nastąpić zmiana prawa, ponieważ tamte prawo nie nadaje się dla tego kapłana. Ono mu uniemożliwia, wręcz wiąże mu ręce do służby. Dlatego on nie jest z innego pokolenia. Dlatego musi się zmienić prawo. Pod kapłana ono się zmienia, nie odwrotnie. Tylko ono się zmienia pod kapłana. I teraz, dlaczego? Bo ten kapłan jest kapłanem na mocy niezniszczalnego życia, tak sobie powiedzieliśmy. I kapłaństwo, prawo musi być oparte na tym kapłaństwie. Dlatego zastępuje Aronowej. Teraz tu jest kwestia tego słowa. Dlatego musi być zmienione prawo, czyli metathesis te, i ono oznacza również przeniesienie bądź zamianę, bo to są słowa pochodne, mają ten sam rdzeń. I też niektórzy mówią przeniesienie prawa, że prawo, te prawo zostało zmienione, ale tylko o przeniesienie kapłaństwa, czyli Jezus przeniesiony jest do tego prawa jako kapłan. Ale to słowo, jeżeli już, to i w jednym, i w drugim wypadku musi oznaczać przeniesienie albo zmianę. Więc jeżeli ono oznacza zmianę, to w jednym i w drugim przypadku. Prawo się zmienia. Ono się zmienia. Zmienia swoje brzmienie, zmienia swój fundament. Dlaczego? Bo zmienia się kapłaństwo. Czyli następuje zmiana. Zmiana.
Czyli żeby nie było bezprawia w tym przypadku.
Tak? Tak. I te prawo musi być takie, żeby arcykapłanem, najwyższym kapłanem mógł być ten, który jest według porządku Melchizedeka. Żeby zaczęło w tym prawie obowiązywać kapłaństwo na porządku Melchizedeka. Czyli nowy fundament budujemy. Prawa. A potem sobie powiemy o zmianie przymierza również. Bo tu się i przymierze zmienia. Tu się wszystko zmienia. Przymierze, prawo i kapłaństwo. Ale to jak Bóg da później. Więc mamy powody zmiany prawa. Jakie są? No takie.
Zmienił się kapłan.
I tamte prawo do niego nie przystaje. Nie daje mu możliwości służby w ramach tego prawa. Więc musimy to prawo zmienić. Zgadza się?
Tak.
Okej. Okay. Więc pod kapłana zmienia się prawo. Jest to oczywiste. I teraz zobaczcie ten werset 17 tutaj, kiedy mamy. 15 raczej. Jest to jeszcze bardziej oczywiste, że musi się zmienić prawo, bo to jest tak. A skoro zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa. 12. I teraz Paweł wykłada dlaczego. Ten zaś, którym się mówi, że należał do innego pokolenia, który nigdy nie służył ołtarzowi, bo wiadomo, że nasz Pan jest z pokolenia Judy, jest to tym bardziej oczywiste, że na podobieństwo Melchizedeka pojawia się inny kapłan. No i musi nastąpić zmiana prawa. Czy to mówi oczywiste jest? I dalej mówi co? Który stał się nim nie według cielesnego przykazania. Czyli tak jak sobie powiedzieliśmy, w tym prawie...
Rodowód się liczy.
Tam w tym prawie, w tamtym prawie liczył się rodowód. Mhm. A w tym prawie liczy się moc niezniszczalnego życia. Czyli ten przepis też się zmienia. No bo to nie ustanawia pokolenie Judy kapłanami. A nie.
Tak.
To ustanawia moc niezniszczalnego życia. A to, że kapłan pochodzi z plemienia Judy, to jest... ma związek z tym, ale nie daje, nie pokolenie Judy daje mu prawo do bycia kapłanem, ale moc niezniszczalnego życia. Ale tak się stało, że on jest z plemienia Judy. Dlaczego? To jest odrębny temat, ale wiemy też, że Jezus jest królem. Więc żeby pełnić dwie posługi, króla i kapłana, Bóg musiał stworzyć do tego prawo, no, żeby on mógł być kapłanem również. I nowe przymierze. Takie, w którym kapłanem i pojednanie z Bogiem będzie na mocy kapłaństwa Melchizedekowego. Przymierze musi być na tym oparte kapłanie. Umowa cała. A prawo jest treścią umowy. A tym, który je gwarantuje, zaraz będziemy czytać, jest kapłan. On je gwarantuje. On je potwierdza. I teraz popatrzmy sobie dalej. 18-19 werset.
Zostało więc zniesione poprzednie przykazanie z powodu jego słabości i nieużyteczności.
Zostało zniesione poprzednie przykazanie z powodu
jego słabości i nieużyteczności.
Dokładnie. Jakie przykazanie? Odnośnie kapłaństwa. Tak. Te przyjście do doskonałości do Boga na mocy kapłaństwa Arona. Ono zostało zniesione, bo nikogo doskonałości to prawo nie mogło przyprowadzić. Oparte na kapłaństwie Arona nie dało się, bo tu też popatrzmy, że to nie kapłaństwo dawało zbawienie, ale posługa. Tak? Tam się szereg rzeczy odbywały. Tak? Kapłani pełnili wiele funkcji. Jako tych, którzy składali ofiary, tych, jako pilnowali czystości moralnej, tych, którzy byli sędziami, Urim i Tumim, tak? To kapłan miał Urim i Tumim. On pytał Boga o wolę. To była bardzo szeroka posługa, która pozwalała Żydom mieć społeczność z Bogiem, ale niestety te prawo musiało zostać zmienione odnośnie kapłaństwa, bo te całe działania nie mogły przyprowadzić do doskonałości.
Nie były skuteczne.
Nie były skuteczne w przyprowadzeniu do doskonałości. Ona ciągle była potrzebna. Dlatego te przykazanie odnośnie kapłaństwa musi być zmienione. Dlaczego? Bo jakie było? 7-16 sobie powiedzieliśmy. Musi być... Dokładnie. I teraz ono zostało jakie? Z powodu czego? Dlaczego musi zostać zmieniony? Werset 18 mówi. Z powodu słabości i nieużyteczności. I te słabości to jest słowo, które na polski tłumaczymy, te greckie słowo może oznaczać również słaby, chory, bezsilny. Czyli nie da rady nic zrobić. Chce podnieść, a nie da rady. Dlatego no, trzeba go zastąpić kimś, kto ma moc. Tak samo nieużyteczność. Coś jest nierentowne, bezużyteczne. Nie ma z tego pożytku. Nie przynosi z tego pożytku. Jest bezużyteczne. Nie przynosi profitu, korzyści żadnych. Robisz coś, ale nie masz z tego pożytku. Czyli one z tego powodu, bez silności, bo jak, nie wiem, jakby się starali, to nie da rady. Więc całe prawo musi być zmienione, bo nie czyniło nikogo doskonałym. Wszystkie czynności, które były tam wykonywane, one były wykonywane, ale one same w sobie nie mogły doprowadzić. Dlaczego? Bo kiedy dochodziło do kapłana, to on był taki sam. On nie był w stanie nic zrobić. Jego ofiary, które on składał, musiał najpierw złożyć za siebie i jego służba nie mogła ci dać stałej doskonałości. Czyli doskonałości tego, że już nie będziesz musiał nic robić. Więc przykazanie zostaje zniesione. Zniesione. Z powodu słabości bezużyteczności. Natomiast w to miejsce, co zostaje ustanowione?
Wprowadzona lepsza nadzieja.
O, lepsza nadzieja zostaje wprowadzona.
Przez którą zbliżamy się do Boga.
Wprowadzona, czyli wprowadzić coś w miejsce czegoś. Mhm. Wejść później. Wejść naprzeciwko tego. Lepsza nadzieja, czyli w miejsce tego wprowadza się coś lepszego. Coś wprowadza się, czyli po tamtym wchodzi coś te. I to jest ta lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. I sobie będziemy potem o tym mówić. Ta lepsza nadzieja, w te miejsce, tej bezsilności, bezużyteczności, jest wprowadzona lepsza nadzieja, przez którą możemy się zbliżyć do Boga. I teraz zobaczcie, co mówi werset 22.
Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza.
Nowe prawo nie funkcjonuje w próżni. Ono jest treścią z pisanymi zasadami nowego przymierza, lepszego przymierza, tak? Lepszego przymierza, czyli mamy jakieś przymierze, tu mamy lepsze. I wtedy wchodzimy w nowy temat, który wyjdziemy za tydzień, ale pojawia się lepsze przymierze. I teraz to nowe prawo jest elementem tego lepszego przymierza, jego treścią, tak? Ono się zawiera, bo tak jak tam na Synaju czytaliśmy, będziemy tutaj właśnie sobie czytać o tych nieszczęsnych, testamentach, ale zobaczymy, że chodzi o prawo, o umowę. I teraz tam była umowa i Bóg dał treść tej umowy, tak? To. Zgadzamy się.
Warunki.
Warunki. Podpis był, tak? Jak będziemy czytać, że krew kozłów, wołów pokropił, wszystko zapieczętowane. Okej, okay, umowa obowiązuje. Treść znacie. Tak samo tu.
Czyli
jest
to prawo,
umowa.
To jest treść tej umowy, prawo? To treść.
Prawo mojżeszowe to jest treść, jak gdyby, no, warunki umowy. Warunki umowy. Może nie tyle treść. Warunki umowy. Tak jak zawierasz umowę i podpisujesz się pod czym? Pod warunkami umowy. No, że nie wiem, bierzesz kredyt, to że będziesz go spłacał co miesiąc, tak? W takiej
kwocie. A jak nie spłacisz?
A jak nie spłacisz, to i to. I to są warunki umowy. No, zawarłeś umowę, ona ma swoje warunki, tak? Ale jeżeli zmienia się nazwisko już, to już nie jest ta sama umowa, mimo nawet, że warunki będą te same. To już jest inna umowa, bo inny jest ktoś, kto do tego przychodzi, tak? Jeżeli zmienia się to, co, na co jest umowa, nie wiem, kupujesz samochód, to kupujesz mieszkanie, tak? To nie, że warunki będą te same, że spłata taka, to, wszystko to samo, kwota nawet ta sama, to jest inna umowa. Dlaczego? Bo się zmienił fundament, czyli co? To, co kupujesz.
Mimo tego, że bank jest ten sam.
Nawet bank może być ten sam, ale umowa jest inna, bo zmienia się to, na czym, to, co jest oparte, to, co jest treścią, tak? Tak samo tutaj. Nowe prawo jest elementem lepszego przymierza, te prawo. I będziemy sobie o tym dłużej mówić potem. I werset 28, zobaczcie. Akt prawny z Synaju ustanawiał najwyższymi kapłanami kogo? Ludzi podlegającym słabościom, tak? Powiedzieliśmy sobie. A teraz słowo przysięgi, to jest kolejny, tam było akt prawny, ustanawiał, tak? Czyli Bóg powiedział, oni będą i zapisać to. Jest zapisane, tak?
Tak.
A tu mamy też akt prawny. I co jest tym aktem prawnym?
Słowo
tego?
Przysięgi.
Słowo przysięgi ustanowiło Syna Doskonałego na wieki. Tu mamy też akt prawny. Bóg tam nie musiał przysięgać. Przysięgam, że tam...
No tak.
A tu przysiągł Pan i nie pożałuje. Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Czyli tam Bóg powiedział, że oni mają być i tego pilnował, a tu przysiągł Pan, że on jest kapłanem na wieki. Czyli tu też mamy akt prawny nadania nadania kapłaństwa, przysięga Boga. Czyli ten kapłan nie obwołał się sam, jak czytaliśmy wcześniej. Bóg go obwołał, ojciec. Ustanowiło syna doskonałego na wieki. I słowo przysięgi następuje kiedy? Przed czy po prawie?
Po prawie.
Po prawie. Za, po. Czyli za nim jest. Było prawo, a potem słowo przysięgi ustanowiło go. Bo Mesjasz został zapowiedziany, tak? Wcześniej tam było, tak? Że w trzecim rozdziale jest, że niewiasta, nasienie niewiasty podszy głowę węża, tak? Ale zapowiedziało Mesjasza, to już widzimy, jak było nadane prawo, Mojżesz co mówi? Proroka jak ja, wzbudzi wam Pan, tak? Ale to już prawo było. Już życie zawarli umowę z Bogiem. Bo to już jest końcówka życia Mojżesza. I Dawid prorokował o Mesjaszu. Więc słowo przysięgi następuje po prawie, bo Chrystus Pan przyszedł, kiedy już prawo było dużo wcześniej nadane, tak? I on staje się kapłanem na mocy przysięgi, która następuje po prawie. Po prawie. W kolejności. Tutaj nie mieszać listu do Galacjan, ale mam nadzieję, że tego nie robicie. I mamy jeszcze werset 22. Zmiana kapłaństwa i prawa z czym jest związana?
Przymierze?
Ze zmianą przymierza. Czyli popatrzcie, zmieniają się trzy elementy. W związku z tym, że zmienia się kapłaństwo, zmienia się prawo i przymierze. Umowa się zmienia. To jest nierozerwalne ze sobą. Nierozerwalnie związane. Ponieważ co jest celem w tym wszystkim?
Osiągnięcie doskonałości.
Dokładnie. Osiągnięcie doskonałości. Tamte nie sprawdziło się w tym kwestii. Ono nie sprawdziło się w kwestii osiągnięcia doskonałości. Więc Bóg mówi, będzie coś nowego, ale żeby można było dojść do doskonałości, to po pierwsze musimy zacząć od kapłana, który jest w stanie doprowadzić do tego. I takim kapłanem jest Syn Boży, doskonały na wieki z pokolenia Judy. Według porządku Melchizedeka, który się charakteryzuje prawem do kapłaństwa na mocy niezniszczalnego życia. Więc podsumujmy. Przypominam temat lekcji. Zmiana kapłaństwa, zmiana prawa. Wyjaśnienie zależności i powodów. Czyli tak. Prawo oparte na Synaju.
Prawo oparte na ludziach.
Grzesznych. Tak. Ale bardzo konkretnych. Nie jakieś złapanki.
Nie, na kapłaństwo.
Ale to
tak.
Arona.
Tak.
Tak. I... tak Bóg ustanowił i nie zmieniał tego, tak?
Tak.
I ono było w stanie spełnić zadanie przyprowadzenia ludzi do nie. Doskonałości?
Nie. Do doskonałości? Nie.
Nie. Czy według prawa z Synaju można było kogoś innego ustanowić kapłanem?
Nie.
Zmodyfikować to prawo?
Bezprawne
nie.
To było.
Nie. No a Bóg też nie jest jednocześnie taki nie. Więc nie można było tego. Ale pojawia się doskonały kapłan, Jezus Chrystus, który może przyprowadzić ludzi do doskonałości, ale jest z pokolenia Judy. Więc co Bóg zaplanował? Zmienić trzeba
prawo.
Prawo. Żeby on pełnił swoją służbę. Dlatego cielesne przykazanie prawa z Synaju zostanie zastąpione czym? Cielesne przykazanie
mocą niezniszczalnego życia.
Słowem przysięgi. Tak. Słowem przysięgi zostaje zapełnione. Zastąpione zostaje słowem przysięgi. Tak, bo na tej mocy, na podstawie przysięgi, ten kapłan zostaje kapłanem i może pełnić służbę. Zmienia się prawo. W ten sposób zmienia się całe prawo, bo ono jest osadzone na kapłaństwie, jedno i drugie. Tak? To, że się powtarzają przepisy, tak jak ja mówię, to nie ma znaczenia, dlatego że zmienia się fundament. To są dwie różne umowy. Wiele z podpunktów będzie się powtarzać i my to wiemy. Natomiast musimy zobaczyć, że to są dwie umowy. Że musi nastąpić zmiana prawa, zmiana przymierza, ponieważ kapłan nie odpowiada, nie wpisuje się w tamte prawo. Bóg musiałby skorygować coś, co ustanowił i powiedział, to jest doskonałe prawo. I tak mówi Dawid, prorok. Że prawo Pana jest bez doskonałe.
Ile przepisów jest takich samych, ponieważ to, do kogo przepisy są wystosowane, czyli do ludzi, to są ci sami grzeszni ludzie. Ale, że zmienia się kapłan, no to właśnie dlatego warunki umowy się
i zasady,
zmieniają, bo zasady przystępu.
Zasada też zmienia się usprawiedliwienia.
Tak, dokładnie to chciałam powiedzieć.
Zmienia się zasada usprawiedliwienia. To też jest bardzo ważne i o tym sobie będziemy mówić później, ale to musi się zmienić właśnie, bo zbyt dużo rzeczy się zmienia, a przede wszystkim, gdyby nawet coś, ale zmienia się kapłaństwo, które nijak się wpisuje w prawo mojżeszowe. Mhm,
tak.
Więc też musimy tutaj dostrzec ten element, że Bóg nie modyfikuje czegoś, co dał, powiedział, że to jest dobre, to on teraz to modyfikuje. Nie. To zostaje. Bóg daje coś nowego. Lepszego. Opartego o inne kapłaństwo, które zostało zapowiedziane. I teraz nowe prawo opiera się na czyim kapłaństwie?
Jezusa Chrystusa.
I w swojej treści zawiera co? Popatrzcie. Co zawiera w swojej treści?
Lepszą nadzieję.
Przez którą?
Zbliżamy się do Boga.
Dokładnie. Ono w swojej treści nawiera lepszą nadzieję. Będziemy sobie dalej mówić, co to jest ta lepsza nadzieja. To jest takie określenie, ale sobie dalej zobaczymy, czym jest ta lepsza nadzieja. Dlaczego ona jest lepsza? Dlaczego ona jest nadzieją? Mhm. Sobie o tym powiemy. I nowe prawo jest zapisem czego?
Warunków umowy.
Lepszego przymierza. To nowe prawo jest zapisem, czyli warunkami umowy tego lepszego przymierza, którego poręczycielem kto jest?
Jezus.
Ono jest poręczone?
Tak.
Jest. Przez doskonałego kapłana Jezusa Chrystusa. Ono jest poręczone, zaklepane, zagwarantowane przez samego najwyższego kapłana. Więc jakbyście jednym słowem, jednym zdaniem powiedzieli? Zmiana kapłaństwa i zmiana prawa. Wyjaśnienie zależności. Rozumiecie? Są obok siebie, czy wchodzą sobie w drogę?
Nie, no obok.
Obok siebie są, prawda? A powody?
Tamto było niedoskonałe, to jest doskonałe.
Tamto nie może przyprowadzić do doskonałości? To może. Wystarczający powód, żeby zmienić?
Tak.
Wystarczający. W dodatku, że jest ten, który to wszystko jest, gwarantuje. On żyje. Ok. Czy są pytania? Czy czegoś nie rozumiecie? Czy coś zamieszałem i zamiast ulepszyć to skomplikowałem? Przepraszam za ten chwilowy przestój, ale też dobrze, że te słowo w końcu znaleźliśmy. Dziękuję za pomoc, Kasiu. Czy są pytania? Nie ma pytań. Więc jak Bóg pozwoli, to za tydzień będziemy mogli się spotkać. Będzie zmiana przymierza, powody i zasady. Będziemy robić krok dalej. A potem przejdziemy szczegółowo w zasady tej lepszej nadziei. Czym ona się charakteryzuje i jak z niej skorzystać. Czyli przejdziemy do systemu ofiarniczego. A za tydzień zrobimy sobie analizę rozdziału 8. Tak? Dlaczego musi się zmienić przymierze? Bo pisze, że lepsze, bo tutaj jest napisane, gdyby, 7, 8, gdyby zaś pierwsze było nienaganne, nie szukałoby miejsca na drugie. Ono jest naganne, ale dlaczego sobie powiemy? To co, te przymierze, które Bóg zawarł z Izraelem, ono jakieś wadliwe jest?
Czy to problem był w przymierzu?
Czy problem jest w treści przymierza, czy problem jest w samym przymierzu, czy w stronie, która przystępuje do przymierza? Tak? Sobie to dokładnie omówimy, czyli zmiana przymierza, powody i zasady. Na jakich to zasadach się odbywa. A potem przejdziemy do rozdziału 9 i rozdziału 10. Sobie to wszystko dokładnie omówimy.